Hello,
mój drogi!
Hello!
Tam ciebie. Mogę zabrać na chwilę mikrofon?
Komu?
Tobie. Mam wiersz.
Proszę.
Nie wiem, czy mi się go uda dobrze wyrecytować, ale spróbuję. Zacząć. Zakradli się za nas. Położyli części ciała na korytarzu. Wyssali krew z naszych ojców i matek. Ale my ciągle tu byliśmy, cicho. Nie wiedzieli, jak bardzo jesteśmy. Nie słyszeli. Nigdy nie przestaliśmy oddychać. A maski, które mamy, nosiliśmy je zawsze. Nie mogę już na ciebie patrzeć. Roku rozpusty, witaj. Bang! We back.
No pięknie, ale to twórczość własna?
Jak zwykle.
A, to jest wspaniale. A co spowodowało tę...
Jeszcze raz?
Co spowodowało tą liryczną zadumę?
Rok rozpusty, w który niektórzy wątpili, że nadejdzie. Myśleli, że nie, będziemy dalej trwać w tych falach, halach.
Ale rozpusta w jakim sensie?
Chcesz usłyszeć?
No.
Dobra, wymienię ci 10 rzeczy, które zamierzam zrobić w tym roku, w roku rozpusty. Po kolei. Rzecz numer jeden. Upić się w barze do nieprzytomności tak, żeby mnie wynieśli. Rzecz numer dwa.
To będzie trudne dla tych, którzy będą wynosić. Nie zazdroszczę.
To będzie kłopot dla wszystkich, bo wszystkich będą wynosić. Rozmawiałem wczoraj z taksówkarzem o tym. Okazało się, że on ma też ten sam pomysł. Tłumaczy mi, ja już mam, proszę pana, 60 lat, ale to nie chodzi o to, ile mam lat, bo wiek jest w głowie. Powiedział mi słupski taksówkarz. Ja mówię, absolutnie z panem zgadzam, będziemy się wynosić nawzajem. Ja w piątek, pan w sobotę i tyle. Miejsce numer dwa. Wziąć i się nażreć w wietnamskim spocie, w wietnamskim barze i przesiedzieć tam 6 dokładek. Siedzieć 3 godziny w Wietnamczyku. Rzecz numer 3. Pójść do kina i usiąść w ostatnim rzędzie. Rzecz numer 4. Pójść do teatru i usiąść w pierwszym rzędzie. Rzecz numer 5, pojechać w góry, wypić piwo, potem drugie piwo, potem trzecie piwo, potem czwarte piwo. Rzecz numer 6, pójść na taki duży bazar z jedzeniem z różnych części świata, najlepiej azjatyckie. 7, pójść do galerii sztuki i być tam. Bo ostatni rok zabrał tyle kultury, debiliada wokół mnie, czuję. Na 8 miejscu odwiedzić jak najwięcej dużych melanży i koncertów. I to miejsce numer 9 to jest takie ogólnie, że każdy fake minął z pandemią być i kreować w 100%, tak jak robiłem to w trakcie pandemii. Tego mnie nauczyło. Chyba, nie wiem jeszcze, ale teraz tak czuję. I na miejscu 10 żyć, podróżować, napełniać się pasją i nie przepraszać. 10 rzeczy. Które chcę zrobić. A ty złowiłeś rybę.
Będziemy obserwować.
W pewnym momencie, wiesz co, po zakończeniu sezonu wyjadę i po prostu mnie nie będzie. To
nie
też
wrócę.
Muszę zrobić. Nie wiem, czy wrócę. Może nie wrócę, wiesz? Zobaczymy. Mój drogi, złowiłeś rybę. Wielką.
Tak.
Co to jest?
Łosoś.
Łosoś. A to jest łosoś...
Bałtycki.
Bałtycki, nie, ten północnoatlantycki łosoś sprzedawany w Biedronkach, różowy taki.
Ale on tam tarło ma gdzieś w Szwecji i on przypływa do nas. To tak ciekawe, że to jest taki podobno o 3-letnich cyklach. A ten łosoś ma tak ze 3 lata.
I on tam się przeciska przez tą cieśninę Zund?
Tak, tak, przez Skaterak, Kategat. Nie, ale on chyba... To jest z Zatoki Botnickiej gdzieś wypływa.
Aha, czyli to te łososie.
To są te łososie.
I co, on co 3 lata, tak?
Tak, 3 lata mniej więcej ma to tak, takie... No muszę powiedzieć, że...
Gdzie łowiłeś? Nie zdradzisz. Dlaczego miałbyś zdradzić?
Nie,
gdzie łowić taką bestię?
Nie, to wiesz, to nie, jakby niezależne ode mnie, więc... Miałem popłynąć na tak zwaną Głębię Gdańską. czyli takie miejsce, gdzie są, nie wiem, 118 metrów chyba głębokości. Ale ostatecznie pływaliśmy w okolicach Helu. I oczywiście mogłem opowiadać, wiesz, o wielkim bohaterstwie, o zmaganiach człowieka, wiesz, z taką przyrodą, takim uniesieniem, napełnieniu się, wiesz, falami, napełnieniu się słońcem. Prawda jest taka, że choroba morska dobiła mnie po prostu. Leżałem jak taki martwy człowiek w kajucie i nie byłem w stanie podnieść ręki. Było mi tak niedobrze. Więc jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe pomysły, jak poradzić sobie z chorobą morską na morzu, to słucham. Potem zrobiło mi się trochę lepiej, bo przestało tak bardzo bujać, aczkolwiek ta fala nie była jakaś taka nadmierna podobno. Może miało 2 do 3 w skali Beauforta. Rzeczywiście na koniec była już prawie jezioro. Ale no więc jak się, że tak powiem, powstałem z martwych, no to udało się rzeczywiście tę rybę złapać. No.
Bardzo duża ryba.
Słucham?
Bardzo duża ryba, czy nie?
No to tak duża. Jest 6 kilo. No.
Jezu.
Takie, wiesz, takie 70-80 centymetrów przynajmniej.
Ale na zdjęciu wyglądasz dobrze, ale... nie wyglądasz zielono, jest okej.
Okay. Nie, to jest naprawdę...
Make-up, wstałem... makijaż, no. Photoshop?
Tak, wstałem z martw.
Pan, obudźcie go, niech potrzyma tę rybę. Wyjazdy na łowienie.
Coś takiego. Trochę tak to wygląda. No.
To tak, wiesz, by się... A nie, dobrze. No dobrze. Mój drogi.
Powiem ci, że ten moment takiego, ten Hemingwayowski jest trochę, wiesz, tego takiego, jak ta ryba ci gdzieś ucieka, ty tą rybę próbujesz dopaść. Wiesz, ta żyłka się wywija, ty zaczynasz ściągać tą rybę. Ona znowu masz wrażenie, że już ją masz i ona gdzieś tam odpoczywa. I ona znowu ucieka. No i tak, wiesz, to trwało no, dobre kilkanaście minut. Także to tak, wiesz, takie rzeczywiście zmaganie się człowieka ze zwierzęciem.
Ile jest tu elementów?
Potem najsmutniejszy jest ten moment, kiedy ta ryba dostaje, mówiąc wprost, w łeb i musi umrzeć. No bo to w sumie naprawdę piękne zwierzę.
Wiesz co,
po ludzku trochę szkoda.
Tak, na pewno zabić taki organizm większy jeszcze, nie? Im większą rybę złapiesz, tym bardziej szkoda? Nie wiem, ale
nie
przesadzałbym z pięknem ryb.
Nie widzę, szczerze powiedziawszy. To jak zobaczysz ją na żywo, no bo to tak trochę nasza perspektywa...
Oczy Justice'a Winslowa, tak? O to ci chodzi?
Tak. Nie chciałbyś zabić Justice'a Winslowa.
Wybierz mnie z 8 numerem draftu, nie zabijaj mnie. Przehanduj mnie za trupa i go dali, please. No dobrze, nie, rozumiem. Te oczy mogą kłamać.
Te oczy, ta mieniąca się łuska w blasku słońca. Taka tęczowość tego, nie no. Potem człowiek wyjmuje taki drewniany tłuczek, uderza 2 razy w głowę.
Nie mów tak, bo pomyślą, że z Warszawy jesteś.
No nie, ale to nie
są. A to prezentuj, łódź.
Taki smutny fakt.
No jest coś takiego. Ja widzę, że co jeszcze czasem...
My jako miejscowi mamy taką niestety perspektywę tej ryby, wiesz, wyfiletowanej, leżącej w takim lodzie i ona...
Wiesz, co ja się przypatruję rybom zdecydowanie rzadziej w łusce, ale częściej, wiesz, w jakichś materiałach wideo i przypatruję się tak dosyć, nie wiem, dosyć często oglądam takie rzeczy, gdzie... Te ryby, tam jest 40 ryb nałowionych nagle, one tak pluskają, skaczą, nie wiadomo, że zaraz będzie po nich i tak usiłuję właśnie, być może tego aspektu widzenia tego na żywo brakuje mi, bo tak usiłuję to poczuć takie, że czy może być mi żal ryby? No i powiem ci, no mam kłopot. Nie, być może na żywo musiałbym zobaczyć to. Ale kiedyś nie miałem z tym najmniejszego problemu, dopiero jak Unia weszła. To zacząłem o tym myśleć w ten sposób. Kiedyś jak tu dużo ryb łowiono, ja wypływałem z kolegą i z taty kolegą. Sam nie łowiłem, ale widziałem jak to się robi, to nie wiem, może to się czasy zmieniają czy coś.
Człowiek łagodnieje na starość.
Rosjanie ci tam nie zastrzelili za to, że złowiłeś im łososia?
Nie. Nie. Ale była dosyć zabawna sytuacja. W pewnym momencie łódź podwodna się wynurzyła.
Tak? Z Filipin? Tak. Filipińska?
Tak nie wiadomo, czy to była. Polacy nie mają łodzi podwodnej. Chyba
aha,
żadnej.
Czyli tak nie było. Aha.
Nie wiadomo. Nie wiadomo, co to było. I druga rzecz przepłynęła koło nas ta legendarna korweta Gawron.
Potwór Zygnes? Co?
Tak, to taka wielka duma polskiej marynarki wojennej, która miała być korwetą, a ostatecznie chyba stała się tam jakimś takim patrolowcem, tylko wydano na jakieś gigantyczne pieniądze. Mhm. Kompletna dysfunkcjonalność całego pomysłu. Mm.
Mój drogi.
Brawo my.
Brawo my. Przesmyk suwalski i zagrożenie ze strony Rosji. Nie, to nie.
Nie.
To nie. Geopolityka.
Teoria przesmyku suwalskiego jest fantastyczna.
Co jest? Czy Wiktor Wembanyama, oglądałeś Wiktora Wembanyamy highlighty więcej? Dobrze. I teraz moje pytanie jest takie. Dobrze. Czy Wiktor Wembanyama umie trafiać z kozła po crossoverze? Czy tylko dostaje i rzuca, czy tak dokozuje i rzuca? Czy umie jakiś zwód robić przed rzutem za trzy?
Nie wiem, a już się czepiamy, że bust?
Nie, ja po prostu szukam największego gracza w historii koszykówki i typuję, że ma szansę nim być taki gość, który będzie miał 2,20 i będzie rzucał tak jak Kevin Durant, tylko że wyższy będzie niż Kevin Durant, żeby móc oddawać te rzuty za trzy, tak żeby już absolutnie nikt nie może go kryć. I najlepiej z kozła, tak jak Porzingis gdzieś tam ma może tego 15%, to takie właśnie 100% chciałem zobaczyć, 2,20 gościa, że nie będziesz po prostu w stanie go zatrzymać technicznie, będziesz musiał go podwajać, a jak zaczniesz go podwajać, to on będzie podawał piłkę nad tobą i to będzie absolutnie bez sensu gra z kimś takim. Może to będzie Chet Holmgren, nie wiem. Ale Wiktor Wembanyama ma bardzo ładny rzut taki, jak dostanie piłkę, więc tak pomyślałem sobie, że...
Ale to jest w stanie, wiesz, na ile on tam jest w stanie urosnąć fizycznie. Czy to jest taki bardziej miękki Rudy Gobert na koniec dnia? Taki, wiesz, taki pajączek, taki Austin Day.
Kevin Durant trochę?
No, ale biały, tak? Biały, no. Taki białawy jest chyba, prawda?
Michael Porter taki, nie? Trochę.
No, taki Porter trochę. To taki można... No nie wiem, jestem bardzo podekscytowany. Graczem.
Widziałem Josha Gideja,
no,
którego mi wysyłałeś jako, że to nie tak. Dobrze, przypomina mi to niego Kukocia, tylko jedna rzecz, to nie Kukoc miał lepszy rzut. Lepiej rzucał, bo ten człowiek widzę, że tam ma jakieś kłopoty rzutowe trochę. Ale tak, to faktycznie wygląda trochę jak Kukoc, jak kozuje, tak lekko nieporadnie, jest większy niż Kukoc, bo Kukoc chudy był kiedyś na początku, tak. Strasznie chudy był. No, Kukoc miał rzut, miał takiego killera dzięki rzutowi trochę, no ale też. Utalentowanie wygląda. Josh Giddy. Jeszcze jeden Europejczyk. Alperen Sengun.
Mówisz tego Pekacina, co jeszcze trzeba. Ten. Ja jestem zdziwiony, że nie.
Alperen Sengun. Tak? Dobrze mówię? Alperen Sengun. Człowiek, który rządzi ligą turecką. Ma 19 lat. Gra jak Domantas Sabonis. Turecka wersja. Więc nie do końca seksowne to jest, co on robi, bo to wygląda bardziej jak sprzed 20 lat, ale bardzo efektywnie to robi. Kevina McHale'a przypomina ludziom. Ja mówię spoko. Fajnie. A, ja mam 5 lat, jest 87.
Sezony Kevina McHale'a.
Oni wszyscy, nie, Wiktor Wembanyama nie idzie w tym drafcie. Wiktor Wembanyama idzie w tym drafcie, w którym idzie Chet Holmgren. A, jeszcze 2 lata.
Wręcz, że jeszcze 2 lata.
Bo trzeba Haywarda rozwalić, Grahama wyrzucić, z Rozierem nie podpisywać i Lamelo Balla przehandlować do Knicks. Dobrze. To wszystko będzie do zrobienia. Mój drogi, dobrze, to jest piątek, który to jest piątek? To jest trzeci piątek od końca sezonu regularnego? Czy tylko 2 nam zostały?
Ja myślę, że musimy dzisiaj 2 zakopki zrobić.
Dobra, to może się weźmiemy za to zakopywanie. Do końca jest
Sezon się w końcu kończy 16 czy 14, bo ja sam nie wiem. Mam terminarz do 14, a mam napisane, że 16 się kończy.
Nie, że 16, bo 19 zaczynają się play-iny.
18 zaczyna się turniej play-in. Ale nie mam terminarza na 15 maja. Czekaj, muszę sprawdzić, aż z ciekawości. W każdym razie, dobrze, ten sezon musi
zostało, się... Zostało między 9 a 10 meczy każdej drużynie, więc to jest jeszcze kupa grania, w sensie, wiesz, no to jest 10 meczy, 15 dni, to killer jest. No.
I ja się zacząłem zastanawiać dzisiaj, nawet wczoraj nad tym, w sensie nie, że się martwię tym, bo to wiesz, to nie chodzi o to, że się martwię, to nie chodzi o to, co ja o tym myślę, tylko że obiektywnie ci gracze teraz są zmęczeni, oni będą zmęczeni, też w playoffach będą zmęczeni. Oni tak po prostu będą zmęczeni. Ten sezon musi tak dociułać na zmęczeniu i kontuzje. Myślę, że jak już wtedy, gdy w playoffach nie będziesz mógł ich oszczędzać, to w playoffach możemy zobaczyć wysyp kontuzji, o to się...
No wiem, ale to właśnie, czy na koniec dnia nie okaże się, że ten mistrz jest trochę przypadkowy? No,
no ale to jest najtrudniejszy sezon w historii. Mam wrażenie teraz od 3 tygodni, gdy patrzę, gdy piszę wake-upy i patrzę, co ja mam na rękach cały czas. W sensie, ile jest tych meczów. Ja już zgubiłem, że ktoś jest w ogóle w back-to-back. Ja już nie wiem, czy ktoś jest w back-to-back. Są wszyscy prawie cały czas już, nie?
Tak.
Więc no, to jest survival ten sezon i ja nie wiem, no taki sezon jest. No. I kompletnie czuję tak, że kompletnie idziemy absolutnie tak... Absolutnie w drugą stronę idziemy niż to, gdzie mieliśmy zmierzać nagle. No to się tak absolutnie w drugą stronę wróciło. Było tyle mówienia o oszczędzaniu, może skróceniu sezonu i pompowanie meczów, mecz po meczu. Dzisiaj Janis Antetokounmpo sobie lekko podkręcił kostkę na początku meczu, zszedł i nie wrócił już na boisko, ale...
46 sekund, ale to wiesz, no to
nic właśnie groźnego
pokazuje, pokazuje. Nie wygląda, na szczęście nie wygląda. Wiesz, ja to nie znoszę oglądać tych boxscorów, jak jest właśnie, wiesz, zagrał 2 minuty. Myślisz sobie, o Jezu.
To jest największy killer w drużynach fantazy.
Zerwane krzyżowe, już tam, wiesz, widzę rozdzierający ból kolegów chowających twarze w dłoniach, wiesz, jacyś nagle do roli głównych bohaterów ulegają zawodnicy 14-15, którzy go, wiesz, wynoszą, poznajemy w ogóle nowe twarze. Nie, to najgorzej, nie znoszę kontuzji po prostu, nie znoszę kontuzji.
Dobrze, wymień skład Indiana Pacers. Grający teraz. O'Shea Brissett. To są straszne rzeczy. Ja nie jestem w stanie wymienić.
To są trudne rzeczy. To są trudne.
Straszne rzeczy są. Dobrze. Dobrze, no musimy zakopać, nie, tak?
Proszę, ja dzisiaj miałem, w Brooklynie miałem jakieś takie, w ogóle nie wiedziałem, kto to jest.
Alize Johnson i Mike James gra na jedynce.
Tak, Alize Johnson i Mike James.
Alize Johnson swoją drogą jest z Indiany. Indiana pewnie się zmartwiła, że teraz by im się przydał. Alize Johnson. Alize. Tam gra Jakar Sampson w Indianie, właśnie duże minuty. Ten mały Holiday ma teraz takie wielkie, duże włosy, oczy. Jak Porter oczy. Junior trochę. Porter Junior, proszę, gratuluję, 50 punktów.
Brimach.
Amida Brima gra, tak. Amida Brima, no straszne rzeczy się tam dzieją. Lamp jest kontuzjowany, Bitadze jest kontuzjowany, Sabonis jest kontuzjowany, Brogdon jest kontuzjowany, Turner jest kontuzjowany, gra McConnell, McDermott gra i gra Levert.
No i grają ci dwaj panowie na S, czyli Sumner i...
Edmund.
Stanley.
I kto? I Cassius Stanley. Edmund, Stanley. Tak. Edmund Sumner. Sumner. Tak, ale Indiana... Nie wejdzie do playoffów, czy...
Wejdzie spokojnie.
Do play-in wejdzie, tak? Czy do playoffów?
Do play-in.
Toronto wejdzie do play-in?
Nie. Właśnie chyba w Toronto. Toronto jest moim zdaniem... To już jest chyba po zawodach.
Tak, a przecież oni wyglądają jak... Tak, Toronto nie wejdzie?
No wiesz co, no mają dwa mecze do Waszyngtonu.
No.
Ale mają 3 mecze przegrane więcej.
A dalej kto jest przed Waszyngtonem?
Przed Waszyngtonem jest Indiana.
Ile do Indiany mają straty?
Toronto?
Tak.
Trzy mecze musi wygrać Toronto i Indiana musi przegrać 4.
O, to jest do zrobienia, bo Indiana jest rozwalona. Rozwalona jest Indiana. Indiana gra teraz z Oklahomą w Oklahomie. Indiana gra
to, wygra.
Indiana gra teraz z Oklahomą w Oklahomie, więc tu zacznie. No dobra, zobaczmy. To Toronto też w pewnym momencie nie tak bardzo zależało chyba na tym, żeby zrobić ten turniej play-in, więc sadzali graczy.
No nie, ale to jest
cały
wiesz,
czas sadzają graczy.
Rozmawiajmy chwilę o Toronto, bo wiesz, mówimy o tym cały sezon, że najważniejsza decyzja Toronto to jest to, co zrobi Masai Ujiri. Tak? Czyli on może w pewnym momencie powiedzieć, słuchajcie, moja misja się skończyła, zdobyłem mistrzostwo, osiągnąłem to, o czym inni mogą tylko i wyłącznie pomarzyć. Przygotowałem ten nowy zespół. No, czy jest ale ja już w ręce swoje oddaję ducha mego. I w związku z tym powiem, nie zostawiam was jak Houston. Coś tam jest, ktoś to musi dalej kontynuować, a ja pójdę do nie wiem gdzie. Właśnie gdzie on może pójść, tak na marginesie. Czy oczywiście wszyscy przywitają go z otwartymi rękoma, ale z tych dużych rynków...
Nix.
No ale wiesz, Rose robi dobrą pracę w sumie, szkoda go wyrzucać, no niby za co.
Ale nie, to mówiliśmy już, że tam jest miejsce na koszykarskiego człowieka. Leon Rose to tak... Myślę, że mógłby ustąpić miejsce. Przecież Leon Rose nie ma dużego doświadczenia.
Uważa, że Leon Rose nie jest koszykarskim człowiekiem jako agent?
Agent, rozmawialiśmy o tym, no. Ty myślisz, że znalazłoby się miejsce. Wiesz, tak jak dla Jerry'ego Westa się znalazło miejsce. Może po prostu w tytularnej roli.
Ale czy nie byłoby za dużo takiego, wiesz, wewnętrznego
stary,
tarcia?
Oni zaraz podpiszą Juliusa Randa na maksymalny kontrakt po jednym sezonie, w którym trafiał 40% za 3 i wszyscy będą zaraz płakać, jak zacznie kolejny sezon.
No tak, ale tak będzie.
1-3
ale...
będą płakać, że się gość nie zna. No.
Tak.
Ja bym się bał, no po prostu. Chociaż ja się... lepiej rzuca, ale ile tych rzutów jest kontestowanych czasem, jak widzę. Dobra, jest w gazie, nic mu nie ujmując. Most improved, też bym się bał tej nagrody, w każdym razie. Spokojnie, zobaczymy, zaraz podpiszą, wiesz, Wiktora Oladipo i się skończy.
Nie chyba, ale dobrze, no znaczy powiem tak.
No, ale oprócz tego, jeśli nikt zabrać, to nie ma, nie, takiego miejsca dla niego, nie? Autu takiego, a?
Nie by co, no Pelinki nie wygryzie.
Nie ma, już przechodziliśmy to, mieliśmy tę rozmowę, wiesz?
Wiem, ale no tak wracamy
nie
ciągle, a Clippers?
No ale dlaczego, przecież wszystko gra w Clippers, nie wiem. Co? Panie
no dobrze, no więc może okaże się,
że
Toronto jest najlepszym miejscem. Wszyscy znają, mają, wiesz, zawsze ma stolik w najlepszej toronckiej restauracji, wiesz, siedzi w ostatnim rzędzie w pierwszym w teatrze i na pewno go wyniosą, trzeba będzie. Może to...
Policja z Oakland go wyniesie. Z Alameda Kanty. Zawsze są obok, gdy jest w pizzerii utonego.
Czekają.
Dobrze, ale Toronto nie zakupujemy jeszcze chyba dzisiaj, bo mamy do zakopania jeszcze dwa inne zespoły, nie? Aż tak można by było zejść na Toronto. Ja wiesz co, patrzę na Toronto i tak jakoś po prostu nie mogę nadal uwierzyć, że oni już skończyli ten sezon, więc może jeszcze chwilę im dajmy. Dobrze.
Ale nie wygląda na to, żeby Kyle Lowry miał zostać w...
Kyle Lowry gra już w Miami. Już jest, podpisany kontrakt. Już go oglądaliśmy w dwóch meczach. To już wszystko było. Nie ma w ogóle dyskusji.
No dobrze.
Za to załatwione. Możesz to zapisać. Kyle Lowry jest w Miami Heat.
Dobrze. Za jakie pieniądze?
Nie wiem, to nie mój problem. Ważne, że mogą mieć pieniądze na Kyle Lowry'ego i go podpiszą. Trzeba będzie to jakieś... Nie, nawet sign and trade trzeba robić. To chyba nie będzie mógł być tak wysoki kontrakt, jaki on chciał, nie? 25 milionów dolarów. Chyba to chyba będzie musiał się ze swoim przyjacielem Jimmy Butlerem dogadać, że weźmie mniej, żeby grać. Tam Miami będzie trochę ruchów musiało wykonać, żeby tego Kyle'a Lowry'ego mieć swoją drogą. Jeśli chodzi o ustąpienie miejsca.
Tam chyba trzeba jakąś kolejność chyba zachować wtedy, tak? Podpisań.
Nie. Zrezygnować z praw. Na przykład będą musieli zrezygnować, na pewno będą musieli zrezygnować i zrezygnują z drugiego roku kontraktu opcji dla Gorana Dragicia, bo Dragic po prostu nie jest zdrowy.
Dragic.
Co może Miami Heat kosztować szansę w tym sezonie. Tam jest jeszcze. Nie wiem, jak ta sytuacja z Oladipo wygląda dokładnie, ale domyślam się, że będą chcieli zachować Oladipo i zrobią wszystko. I...
Ale Oladipo, Lowry, Butler trochę za dużo, plus Hero i ten za dużo.
O, No na czterech, na playoffy? I bam do tego wszystkiego? I Duncan Robinson nie, ale jeszcze?
Za dużo gardów, to chciałem powiedzieć.
Okej, okay. No w sumie tak. Oni cały czas potrzebują takich ludzi na pozycji numer 4. Zobaczymy, czy to co teraz jest. Coś takiego, czwórki. Teraz mają Arizę, Bielicze. Czy to wystarczy? Zobaczymy. Eric Spoelstra jest świetny, więc spokojnie. Miami jeszcze gra. Myślałem się o tym, kto może zdobyć tytuł. Cały czas mam 5 drużyn w konferencji wschodniej, które mogą wygrać wschód. Nic nie może zmienić tej opinii mojej, więc... Nie wiem.
Trochę Boston przestał się obracać.
No mów, mów.
No, tak mówiliśmy, że jest taki lepszy moment Bostonu, że jakby złapali taki groove, wiesz, jest... A to tak znowu trochę siadło, mam wrażenie.
Ja się zaczynam zastanawiać, czy oni... Znaczy oni już żałują, że oddali Daniela Tice'a. Jabari Parker, który miał dobry pierwszy mecz, bo rzucił trochę punktów. No to widać, tak. Że to jest, że jak on gra z ławki na centrze, a gra z ławki na centrze z Grantem Williamsem, to tam nic nie możesz obronić po prostu. Po prostu tracisz punkty, krwawisz cały czas, no i tyle, więc czy oni tego chcą? Ale wrócił Robert Williams, Tristan Thompson będzie teraz grał, więc Jabari pewnie będzie miał mniej tych szans i może to lepiej będzie wyglądać, nie wiem. No nie wiem, Tatum i Brown muszą się nauczyć grać trochę jeszcze. Dobra. Kemba Walker nie jest zdrowy cały czas. Kemba Walker nie jest zdrowy cały czas. To jest to nominalna historia, że my mamy Rozier'a, a Celtics mają Kembę. Dobrze. Kopiemy.
Kopiemy.
Tak.
Sacramento.
Sacramento. Kupujemy Sacramento Kings. Luka Doncic, gdzie jest? Luka Doncic jest w Dallas Mavericks. Rządzi Dallas Mavericks. Rządzi ligą, jest jednym z 5 najlepszych zawodników w lidze, jest jednym z 2-3 najbardziej nie do zatrzymania zawodników w NBA po drugim, w trzecim sezonie gry, tak? Poprawnie, w trzecim sezonie gry. Natomiast zawodnik, którego wybrali Sacramento Kings, Vivek Ranadive, a nie Vlade Divac, bo Vivek Ranadive jest właścicielem tego zespołu. Jak Vivek Ranadive chciał wybrać, nie wiem, chyba Nika Stauskasa, tak? Kto go wybrał? Vivek Ranadive o tym decyduje, a nie tam... Scapegoat, Vlade Divac, Vivek mógł powiedzieć, Luka Doncic i tyle. Gość, z którego wybrali zamiast niego, według doniesień, widziałem chyba 2 sources, Detroit Pistons nie zgodzili się przehandlować za tego człowieka Sadika Beja.
Wow.
Tak.
Wow.
I to jest 2 lata później po tym drafcie.
Nie, to znaczy, znowu coś się nie... Wydawało się przez moment, że coś w tym Sacramento drgnie. Że to wszystko ma szansę pójść jakoś, powiedziałbym, ostro do przodu. Mają taki młody, fajny core, wokół którego można trochę obudować weteranami. I ten zespół, no nie ma siły, musi ruszyć. To jest na pewno miejsca 6-8 na najbliższe 5 lat. Chociaż dzisiaj jak tak o tym też o tym myślisz, to w gruncie rzeczy...
Ja nigdy nie myślałem tak. Nie wiem, ale o jakim korze młodym mówisz. Tam
można
jest Buddy
było,
Hield, tam,
było
nie tak mogę, powiem. Ale gdzie jest? Mi? Znaczy mnie nie... Ja nigdy o tym nie myślałem tak, bo tam jest Buddy Hield, więc nie wiem, jak mogłem, o którym korze miałem myśleć.
No nie, ale przepraszam, Buddy Hieldem jeszcze tam 3 lata temu byłeś trochę zajarany. No, nie oszukujmy się. No.
Masz to myśli gracza, o którym Bill Simmons mówił, tak? Że jest najlepszym zawodnikiem?
Tak, ja tak, wtedy, tak, no tak.
Pomyliłeś mnie z tym Lebiegiem z Bostonu. Nie porównuj nigdy ten człowiek.
Nie, no, były takie emocje o Buddy Hieldzie. No.
Nie, no, no, nie może mógł, po 50, nie punkt, tak, po 50 punktów w koleżu, ale przecież wtedy w tamtym momencie, no to kiedy, to co to było? Przecież jeszcze Foxa nie było.
Było dawno.
Ale jeszcze Foxa nie było.
Fox był wcześniej przed tym, przed Buddy Hieldem? Nie, chyba Fox był pierwszy.
Ja nie wiem, do jakich czasów się wracasz. To były te, na pewno cały czas te czasy, w którym Sacramento ssało i nie mogliśmy myśleć tak optymistycznie o Sacramento Kings. Ty znajdujesz takie dziwne punkty zaczepienia, których ja czasem nie wiem. Tak jak w ostatnim podcaście o Charlotte. I potem nie dopisujesz do tej grupy. Nic osobistego, ale dlatego muszę pisać, których ja...
Bo
tworzysz taką narrację, potem ja będę się zastanawiał, czy ja mam schizofrenię, wiesz?
Nie, zostawmy
schizofrenię. Więc ja chcę pilnować swoje narracje. Ja nie mam jakiejś
Ja nigdy cię nie wrzucam do worka, bo to zawsze się okazuje, że ty jesteś poza workiem.
Więc... No i masz przykład dlaczego. Przed chwilą.
No dobrze, no masz inną percepcję tego. Ja mówię o pewnej percepcji, powiedziałbym, świata koszykarskiego, że coś w tym, jakbyś Adama Szczepańskiego zapytał, czy uważał, że Marvin Bagley, Hill...
You need more people. You need more people. Dodaj jeszcze kilku ludzi.
Nie, ale to nie będę nikogo dodawał. No ja, że tak powiem, Sacramento, był taki Sacramento Buzz. No co mam ci powiedzieć?
Na szóste, ósme miejsce playoffów.
Tak, tak. No, ale dobrze, no, ale po tej plaży i po tej nędzy...
Konferencji zachodniej, tak? Cały tak. czas. W ciężkiej konferencji zachodniej, tak? Że Russell Westbrook tak. robi triple-double i Oklahoma ledwo wchodzi do playoffów, tak?
Tak.
Był Buzz na szóste, ósme miejsce.
Tak, co był, no ale, się to nie zdarzyło się to. Nie zdarzyło się, bo okazało się, że Marvin Bagley nie jest tym graczem, o którym wszyscy myśleli, że jest. Skwasiła się szatnia w relacjach z Buddy Hieldem, który ma krótszy, że tak powiem, krótszą karierę koszykarską ze względu na swój wiek i gra o pieniądze, bo wie, że tam 3-4 lata mu przepadają. Pozbyli się Bogdanowicza, pozbyli się Bielicy, pozbyli się... No, kto tam jeszcze wypadł z takich graczy, których oni mieli? Zakapowali się i są w takim martwym punkcie, no taki martwy ciąg. Mają Foxa i Haliburtona jako być może przyszłość tej drużyny i całą resztę właściwie do wyrzucenia.
Richaun Holmes jest bardzo dobrym graczem. Harrison Barnes jest niezłym graczem. Ich bym dodał dwóch tutaj. De'Aaron Fox jest bardzo dobrym graczem. Na końcu, wiesz, po tym sezonie przecież nie jest tak źle w Sacramento, a złe jest to, że Luke Walton, który ratował sobie w tym sezonie pracę, bo ten zespół miał dwie serie tak po 9 porażek Sacramento, ostatnio i na początku. Luke Walton wydaje się do odstrzału, po który to był rok pracy. Wydaje się, że powinien stracić pracę, bo ten zespół nie broni. Oni zupełnie nie bronią i to, co oni robią, nie mówimy o tym, nie piszę o tym, czytam o tym. Zaklow pisze o tym. Konik Zakalowa 3 razy w tym roku pisał o tym, jak okropnie Sacramento Kings zwracają się do obrony w transition defense. I to jest taka pierwsza rzecz, gdy myślisz o obronie, w sensie powrót do obrony i organizacja powrotu do obrony, to jest pierwsza rzecz, gdzie krzyczysz trener, gdzie jest trener w tej zespole, więc... Tylko, że tu wracamy do tego, czy ten zespół, czy ten klub koszykówki potrafi ewaluować siebie, swój skład, a do tego mamy poważne wątpliwości od 26 tysięcy lat.
Tak.
Więc mówienie o Sacramento, co oni powinni zrobić, jest stratą czasu?
Okej. Okay.
Szczerze?
No nie, no wiadomo chyba, co trzeba. Trzeba się pozbyć Buddy Hielda i trzeba się pozbyć Marvina Bagleya. Pytanie, za co jesteś w stanie się ich pozbyć? Jak źle, na co złego możesz wymienić, bo nie sądzę, żeby była jakaś wielka ekscytacja Buddy Hieldem. Gdzie byś widział Buddy'ego Hielda, że wiesz, że on nagle stanie się takim wartościowym roleplayerem, nie wiem, szóstym graczem?
No tak, on musi być rezerwowym. Takim normalnym Powellem, instant offense, Jordan Clarkson, coś takiego.
Tylko, że u niego niestety to jego takie ego sprawia, że trudno go posadzić na ławce, no bo on zaraz się krzywi, zaraz idzie do mediów, nic jakby nie kapuje z tego wszystkiego. I wiesz, no tak, no masz tak, masz Delona Wrighta.
Mi się podoba jeszcze zaczynając, no. jeszcze wracając. Bardzo mi się podoba Tyrese Haliburton jako debiutant. To jest steal i mówię, on powinien zostać wybrany w top 3 draftu, bo widać teraz jego umiejętności techniczne i co chyba najważniejsze, bo moją wątpliwością numer jeden było to, że on był strasznie chudy, jak patrzyłem na niego w tych klipach z college'u, a teraz widzę go w NBA i mówię, okej, ta NBA jest tak faktycznie taka chuda, jest ta nasza NBA, że nie przeraża mnie ten Tyrese Haliburton i co więcej, widzę w nim ciało, które może wyglądać tak jak ciało Jasona Tatuma za... Nie wiem, 3-4 lata, tak jak teraz wygląda. Niższy, Tatum, zbudowany, dobrze, rozwinie swoje ciało. Jego inteligencja boiskowa jest mła. Rzut jest bardzo dobry. Obrona świetna. Na starcie naprawdę. Więc on w parze z De'Aaronem Foxem, coś takiego, to jest kręgosłup teamu na playoffy.
No tak. No.
Tylko teraz trzeba ten team zbudować. Podpisać nowy kontrakt z Richaunem Holmesem. On chyba jest niezastrzeżonym wolnym agentem. Też jakby go nie przepłacać, ale to jest
Na rynku pewnie nie będzie miał aż takich pieniędzy. No on gra za ile? Za 3 miliony dolarów gra Holmes teraz?
Za 5,
tak. Więc to nie będzie jakaś wielka oferta, to są centrum.
Wiesz, ale Nowy Jork może mu położyć 10 milionów.
No ale to 10 milionów Kings spokojnie myślę, są w stanie mu dać. Myślę, że taki max to wiesz 15 będzie dla nich, gdzie zresztą się zastanawia, czy faktycznie chcą dawać tyle centrowi. No ale on był ich najlepszym obrońcą w tym sezonie, Richon Holmes. No, on grał dobrze, oni grali dobrze i produkował do ostatniej kontuzji. Ostatni miał kontuzję.
Tak, ale też wiesz, to nie jest gracz, na którym możesz oprzeć ten, to jest solidny, rezerwowy.
Ja myślę, że on już jest starterem w tej lidze. No ma 20-10, jak wchodzi na boisk. Wiesz co, on przestał oddawać takie głupie rzuty za trzy, które oddawał w Filadelfii czasem. Tam myślał. To się też dziwili ludzie, że on... On jest hustle playerem, musisz takiego mieć, no. Jeśli cię nie stać na jakiegoś super centra, jeśli Marvin Bagley jest, wiesz...
Masz Hassana Whiteside'a.
No i bardzo dobrze, że Whiteside nie gra, bardzo dobrze, że jest na końcu, bardzo dobrze, że to się dzieje. Oni będą mieli wysoki wybór w drafcie w miarę, czy znowu 7, 8. Poszczęści im się może w loterii, może wejdą wyżej, może, wiesz, będą mogli wybrać skrzydłowego centra.
W tym kontekście, przepraszam, tak zrobię taką dygresję, kompletnie niezrozumiałe jest, co robi Minnesota dla mnie.
To znaczy? A co mają sadzać młodych graczy?
No, wiesz co, znaczy...
Posadzić Karla Antonego Townsa. To byłby klucz.
W Golden State po prostu mówią super, wygrajcie jeszcze parę meczów.
Tak, ale co mają technicznie zrobić? Posadzić Karla Antonego Townsa.
Chyba tak, no.
Tak, no rozumiem, okej, bo to jest ich MVP.
Szkoda tego piku, no. Po prostu szkoda tego piku, biorąc pod uwagę.
Ja nie jestem pewien, czy szkoda tego piku. Myślałem o tym dzisiaj, wiesz?
Tak.
No, bo skoro oni wygrywają, to znaczy, że nie są tak źli. Zwróć uwagę, że oni z Russellem i z Townsem są ile? 9-7 w tym sezonie? 10-7 już są?
No ale znowu masz szansę na jedynkę w drafcie. No,
tak,
gracza...
tylko jak dużo młodych graczy możesz mieć w zespole?
To też prawda.
No... Ile młodych graczy? Masz jednego, rozwijasz Edwardsa, Towns jest już weteranem w tym zespole prawie, ja wiemy, że mam mleko pod nosem, więc to nie jest aż tak strasznie źle, jeśli oni stracą ten pick.
Ale to wiesz, no ale jeżeli jest talent do końca, to trzeba o ten talent zawalczyć. No,
no tak, ale technicznie możesz to zrobić tylko w ten sposób, że powiesz młodemu zawodnikowi, któremu wielkie krzywdy się wydarzyły przez ostatni rok i półtora, 7 osób z rodziny zmarło, powiedziało, dobrze, a teraz jeszcze nie graj w kosza. Chociaż dobrze nam idzie, za dobrze nam idzie. Wytłumaczysz mu, że chodzi o przyszłość zespołu itd. Przecież on ma w dupie to. On tak naprawdę ma, tak naprawdę ci gracze, którzy grają, oni mają gdzieś. To czy tam, wiesz, ci gracze, tak się zastanów.
Zespół nie no, gracze mają,
wiesz, że przyjdzie młody.
No, ja wiem, no więc to jest pytanie, co jest, czy organizacja jest dla graczy, czy organizacja jest dla organizacji. No? Bo interes organizacji jest ważniejszy od tego, co czują gracze.
No tak, ale nie mogą też chyba tak po prostu posadzić Karla Antonego Townsa, tylko zafejkować.
No tak, ale mogą mu powiedzieć, słuchaj, no zostało 15 dni tego, jedź już na te Bahamy, Hawaje, czy gdziekolwiek. No. Dajmy już sobie spokój.
Nie wiem tylko, czy to na pewno buduje, wiesz, relacje dobre między organizacją a zawodnikiem. Takie traktowanie sprawy, bo to jest uczenie się przegrywania dalej. Wiesz, to jest uczenie się przegrywania dalej. No. I z takich organizacji, które przegrywają, to nie wynika dużo.
No wiem, no ale jeżeli jest szansa na tego Dante Cunninghama i wypuszczasz ją i oddajesz ten czwarty pick, oddajesz Golden State Warriors.
To nie ważne, komu oddajesz, ważne, że go po prostu nie masz i wtedy masz sezonie, tak? Masz ten pick.
No tak, to masz, no ale,
masz,
ale
ten
draft wydaje się, no ale w przyszłym sezonie zakładam, że oni będą chcieli być jeszcze lepsi.
No jeśli są tak dobrzy, jak grają, to niech grają, pompują nadzieję jak zwykle. Tak naprawdę, wiesz, ja się sam z tego śmieję, że znowu jesteśmy w tym momencie, gdzie Minnesota pompuje nadzieję i pewnie nic z tego nie będzie.
W Golden State przecierają, że tak powiem, oczy ze zdumienia. No. Szaleją po prostu.
Ja bym nie przesadzał, jeśli chodzi o to szczęście Golden State Warriors, wiesz? Bo to jest taki, no nie, wiesz, taki płacz, to jest taki śmiech przez łzy dzisiaj. Po prostu jedziesz, dostajesz w klep 0,28 od Dallas we wtorek. Ja widziałem to, miałem wolno, oglądałem. Co to było? Czy to żart był? Dzisiaj przegrywają z Minnesotą, co to jest? I co Golden State wykorzysta ten pick na kolejnego Jamesa Wisemana, my ass? Please.
Nie, no to musi być jako chip do handlu po dużego gracza. No.
Może po Townsa.
Może potomca, może też to byłaby ironia. To byłaby kompletna ironia. O Billa nie wiem. No, jest to chip, który na pewno się organizacji przyda. No. Więc mówię, dziwi mnie ten taki run na końcu Minnesota. Kompletnie bez sensu.
Mnie dziwi to, jak łatwo przyjmujesz to, nie chcę się z tobą kłócić, że jest to trudne do zrobienia, wiesz?
Trudne do zrobienia co?
No trudne do zrobienia jest to, żeby posadzić zawodnika i powiedzieć mu nie graj, jesteś za dobry, nie możemy wygrywać. W czasie, gdy oni zagrali tak mało spotkań w tym sezonie razem. Zobacz, jak mało meczów zagrali Towns i Edwards i Russell.
I Russell. O. No ale Russell został sprowadzony do roli, że tak powiem, pierwszego, szóstego.
No nie no, za takie wielkie pieniądze raczej chyba nie chcieli nim widzieć
to
rezerwowego. Ja mówię o Townsie i Edwardsie. Wiesz, jak mało meczów zagrali oni i chciałbyś widzieć chyba tego więcej, no. No nie wiem, dla mnie to nie jest wszystko takie bardzo nie. bezsensowne. Na poziomie takim, wiesz, że zawodnicy nie mają uszu, nie mają twarzy, nie mają serca, nie mają bioder, nie mają nóg i duszy, to oczywiście wszystko jest proste. Ale myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowane niż powiedzieć gościowi, słuchaj, nie graj i nie będzie żadnych konsekwencji tej naszej decyzji.
Słuchaj, na pewno nie jest to proste, ale patrząc tak długoterminowo, to jest bez sensu. Bo to jest tylko 15 dni, no.
Ja nie wiem, czy nie przykładasz do tego zbyt dużej miary i czy nie za bardzo, moim zdaniem, za bardzo patrzysz na to pod kątem swoich Warriors i zbytnio śmiejesz
nie,
się z Minnesota, bo po prostu za bardzo jesteś po stronie Warriors, moim zdaniem. Gdybyś był po stronie,
ale,
gdyby to był Pick Atlanty...
Ale ja w ogóle nie jestem po stronie Warriors.
Nie, nie
ja
jesteś nie, w ogóle, nie kibicujesz nie, Warriors, nie raportowałeś tam nie, Warriors i Knicks. Gdyby to był Pick Atlanty, no dobrze, to tak sobie myślę. Ja powiem, co
nie,
ja myślę.
Nie chcę, żeby Warriors miało ten pick, no zrozum to.
Co ty, daj spokój. Ja powiem, co ja myślę o tym. Gdyby to był Pick Atlanty, to byś tak nie krytykował Minnesoty. Tylko teraz się chcesz tak pośmiać trochę, bo ci zależy na Warriors bardziej niż na Atlancie.
Ja nie chcę, żeby ten pick trafił do Warriors, no, tylko ten.
Dobra, King, zostajecie zakopani.
Dobrze, no to jest czyli co, promyczek nadziei, to rozumiem backcourt, tak? Nie przedłużasz kontraktu z Bagleyem, tracisz go, może nawet wymieniasz go, może robić buyout w połowie przyszłego sezonu. Może go wymieniasz na 11 milionów.
Grasz nim 40 meczów z rzędu, musisz zobaczyć, co w nim masz, to jeszcze za szybko. Musisz zobaczyć, co w nim masz. On musi być zdrowy
to
też.
Uważasz, że oni jeszcze nie wiedzą, co tam jest?
On musi być zdrowy też tak naprawdę, bo jeżeli on zacznie lepiej grać, to będzie się tylko przypominać, ile meczów opuścił, więc to jeszcze nie jest koniec. No. Natomiast no, to nie jest Doncic. No. O to chodzi, nie, że to nie jest Doncic.
Nie, no, ale Doncic się nie rodzi na kamieniu, niestety.
No ale jeżeli możesz go wybrać, to go wybierasz.
W sensie Doncicia? Tak, no zgoda.
Co dalej zakopujemy?
No chyba Pelicans.
Zakopujemy. Pelicans. Dobra, tak. Pelicans są do zakopania. Venien Gabriel gra z ławki dla...
Uwielbiam czarnoskórego Veniana Gabriela. Jego afrykańskie kocie ruchy.
Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że my już przegadaliśmy Pelicans. Mam wrażenie, że też już ja ich opisałem. Nie wiem, co ja nowego mogę powiedzieć. Będę mówił te same rzeczy, które pisałem i które mówiliśmy. No, okej, okay. Oni
też
mają bardzo ciekawy...
Nie ma nic do dodania. Mówię, no, mnie najbardziej ciekawi to, czy rzeczywiście sparowanie Ingrama z Zionem Williamsonem to jest najlepszy pomysł. No,
dobra,
no,
to uciekasz do przodu. Jak już oni będą w półfinale konferencji, myślę, tak? To nadal też może być dyskusja.
I na pewno...
Ja oglądam ich i nie widzę, żeby oni się gryzli na boisku.
Gryźli.
Nie, ja w Jamorancie siedzę. Więc...
Gryźli. Nie, ale pytanie, czy wiesz, pytanie, czy Stan Van Gundy nie powinien wylecieć?
A co, nagrywasz podcasty z Billem Simonsem? Widziałem ten take jego, o tym mówisz? Dlaczego Stan Van Gundy ma wylecieć? Co to w ogóle za historia jest? Ja widziałem Billa Simonsa take, że Stan Van Gundy jest najgorszym trenerem. To kolejny dowód na to, że ten gość NBA nie ogląda. Jakbyś oglądałby NBA, to zobaczyłby, jak wyglądał pierwszy miesiąc gry New Orleans Pelicans i co się potem nagle wydarzyło po miesiącu gry. Bo takie rzeczy się nie dzieją w NBA, to co widzieliśmy w tym sezonie z Zionem Williamsonem. Takie rzeczy się nie dzieją w NBA, że nagle zmieniasz coś po 4 tygodniach jest kompletnie coś innego. Ten zespół ma który? Od 1 stycznia? 1 lutego? To jest trzeci atak NBA?
No to tylko pytanie, dlaczego nie było tego od początku? No,
no mówię, bo... No, ale... Ja nie słyszałem, żebyś ani ty, ani Bill Simmons mówili, że tak ma grać Zion Williamson.
Ja nie wiem, co mówi Bill Simmons, bo Billa Simmonsa nie słyszałem w tym zakresie.
Ja krytykuję Billa Simmonsa take o tym, że Stan Van Gundy jest najgorszym trenerem w NBA, bo go, nie wiem, dupa boli za konferencję wschodnią. Nie wiem. Ja też tak nie powinienem zwracać na niego takiej, wiesz, uwagi akurat. Sorry, może za dużo o nim gadam, ale jeżeli ty chcesz wyrzucać Stana Van Gundy'ego, to ja nie do końca rozumiem.
Nie, pytam, no, nie, zadaję
Stana Van Gundy'ego chcesz wyrzucać. I powiedz mi, dlaczego Ingram i Williamson nie pas, w sensie, co ci tu nie pasuje? Chciałem, żeby usłyszeć to.
Zresztą mnie
ja
się
ja
zastanawiam.
Zadać otwarte pytania, też wiele mogę zadać otwartych pytań, tak powiedzieć po prostu.
No to zadawaj, no nie przyjaciół,
nie przeszkadza. Nie muszę, bo czasem nie uważam, żeby to do czegokolwiek prowadziło niż w wymyślaniu jakichś take'ów, wiesz.
Dobrze. Zakopaliśmy Pelicans.
Proszę. No to zakopaliśmy Pelicans. Dobrze, to co? Zrobiliśmy już wszystko. Który mamy dzisiaj rok?
977.
Dobra.
Jedno wydarzenie. Umiera Dobrawa Przemyślitka. Nasz serdeczny przyjaciel Mieszko I zostaje wdowcem po raz pierwszy. No i taka, no, relacja z Czechami się trochę tak poluzowuje w związku z tym.
Co,
nie musimy już taką...
Co?
No już ten import czeskiego piwa dla Dobrawy trochę siadł. Już nikt Koźlaka nie pije. Koźlak podobno nie... Więc nie, no to taka mówię, no urodziła dwójkę dzieci i zmarła.
Wiemy, co się dzieje z Zigrid? Nadal ma, ona
nie,
ma 6 lat.
Zigrid jeszcze chwilę.
Boże, jak ile jeszcze odcinków trzeba czekać na to?
Na
co się stanie z Zigrid? Dalej.
Nie, o Zigrid będzie osobny artykuł, znaczy osobny podcast. W ogóle jest pytanie, czy Zigrid istniała. To jest
nie!
Tak, czy jest postacią legendarną, zlepkiem różnych postaci. To jest niesamowite.
Jakieś wyobrażenie ludzi o Zigrid? Zlepek różnych postaci?
Tak, że to ona jest...
Ta Morgana,
Morgana,
na tak. Pewno się wydarzyła.
Że ona łączy w sobie żywot kilku osób, wiesz?
Okej. Okay. W sensie historia się zmieszały?
Historia. Tak, no że to, że te kroniki, które o niej piszą tak różnie ją nazywając, że być może chodzi o kilka osób, które się łączy w jedną osobę, a być może w ogóle taka osoba nie istniała. Więc przejdziemy w momencie, kiedy ona wyprawi się za morze, czy taki jest moment w historii, to przejdziemy sobie i opowiemy sobie o tym, czy kim ona jest, czy ona w ogóle istniała, czy ona jest pewnego rodzaju mitem. Na koniec, jeśli nie mamy już nic więcej...
Nie, możemy wrócić do tych Pelicans, których tak zostawiliśmy niemalże się kłócąc. Nie chodzi mi o to, żeby się kłócić, tylko zastanawiałem się, jak można postawić takie dobre pytania, niż od razu wyrzucać Stana Van Gundy'ego za przeniesienie Ziona Williamsona Przypomnij, w którym miejscu mieliśmy Ziona Williamsona w pierwszym miesiącu rozgrywek. To chciałem zauważyć, że on był, wiesz, jakimś top 25 koszykarzem przez pierwszy miesiąc i zastanawialiśmy się, czy to
nie grał
jest
to.
No tak, nie grał dobrze i potem dał mu piłkę w ręce, stał się point Zionem Williamsonem, rozgrywającym i nagle jest top 10 graczem NBA. Na pewno, może lepiej, pewnie wyżej. I to Stan Van Gundy zrobił. Natomiast jeśli chodzi, ja myślę, większe zastrzeżenia do managementu bym kierował za to, że Eric Bledsoe, Steven Adams otrzymali duże pieniądze i teraz tak naprawdę management się troszeczkę, mam wrażenie, wkopał tymi pieniędzmi, bo będzie musiał oddawać wybór w drafcie prawdopodobnie. Mają od Lakersu.
No tak, ale to też jest szokujące.
Przesunąć Bledsoe czy Adamsa, nie wiem.
Że tak doświadczony GM, tak się pomylił. No.
To mnie rozczarował David Griffin, wiesz? Rozczarował. Myślałem, że jest lepszy do tego momentu. Myślałem, że jest dobrze wszystko układane, spokojnie, on będzie wiedział, kogo
kogo sprowadzić i ja się szczerze powiedziawszy trochę przejechałem na Pelicans, bo jeśli pamiętasz, to trochę się dziwiłem, dlaczego nie widzieliście ich wszyscy w playoffach. Myślałem, że będzie lepiej. Nie było, no. Lepsze było to, co myślałem. Ja się nie spodziewałem, że Zion Williams... Ja myślę, że ich problemy nie są...
W shootingu?
Tak, ale to nie jest ich nominalny problem. Ich nominalny problem to jest to, że
mają... jest najlepiej rzucającym graczem
tak,
za trzy.
Ale ich nominalny problem to jest to, że... Ale taka główny problem to jest to, że jak patrzysz na efektywność ofensywną, oni są na czwartym miejscu, na piątym miejscu, na szóstym miejscu i patrzysz na efektywność defensywną, oni są na 28 miejscu w lidze. W okolicy jest tylko
Sacramento i Portland. O to obwiniam trochę Stana Van Gundy'ego, który zawsze był przecież bardzo defensywnym coachem.
No tak, tylko że no, nie ma...
Kładał do tego dużą to, więc jest jakiś problem.
Ludzi nie ma tutaj za bardzo do gry.
No ale to ciekawe.
Rotacja, rezerwowy,
pokazuje właśnie
kształt,
jak bardzo, jak Blake Griffin, bo być może obrona Adamsa jest przesadzona, zawsze była trochę, ona była solidna, ale może nie była elitarna. Ale to jest gość, który jak wchodzisz, zawsze tak było, jak wchodziłeś pod kosz pod Adamsa, no to się tak trzy razy zastanawiałeś, czy chcesz się skonfrontować z brutalną siłą z antypodów. Eric Bledsoe też w przeszłości uchodził za gracza, który potrafił, wiesz, uprzykrzyć życie. Pytanie, na ile te wybory są wybrane do Van Gundy'ego?
Ale no, na przykład widzisz taki Steven Adams, teraz jak patrzysz na niego, to ma taki wyskok, że nie podłożyłbyś nawet z tych stron nie krytykujących rządu wydawanych przez Polska Press. Nawet tych stron dziennika zachodniego.
Nie ma takich stron.
Tego nie podłożył pod Stevena Adamsa. Nie ma skoku. Eric Bledsoe się, nie wiem, zepsuł fizycznie. Też nie wygląda jak ten napastliwy obrońca. Okazało się, że Lonzo Ball jest trochę przereklamowany. A co? Williamson nigdy nie będzie dobrym obrońcą. Znaczy bardzo dobrym obrońcą. Może być dobrym obrońcą. Ale to...
Czego mu brakuje, żeby być dobry?
Nie kierowałbym tego do nich, bo to takie zastrzeżenie, które zawsze mamy do 21-letnich graczy, jeśli chodzi o obronę. 80% razy. Oni muszą się postarzeć, muszą pograć w tej lidze, żeby lepiej bronić. Może Ingram mógłby lepiej bronić już teraz.
Że obrona to jest przede wszystkim effort.
Adams, tak, ale obrona w tej NBA to jest w dużej mierze center, jakiego masz pod koszem. I ten, kto jest tym generałem tej obrony, gdzie grasz czterech obwodowych i centra. Masz Stevena Adamsa, który się postarzał, z ławki masz Willego Hernan Gomeza, który żadnym obrońcą nie jest i masz Jacksona Hayesa, który nawet nie umie być centrem. On jest taką bardziej, nie wiem, czwórką w ciele, wysokim ciele centra. Jest takim przygodowym zawodnikiem bardzo. I gdy Adams no nie grał, to...
Intelektualnie, znaczy on koszykarsko, to nie jest po prostu głuptasem.
No głuptaskiem jest, no. Ciekawy jest w kontratakach w każdym razie. Jak tego Adamsa masz na jakieś 28-30 minut, to nawet nie wiadomo. Obok Ziona Williamsona, który potrzebuje mieć jakieś, wiesz. To dziwne, że oni wzięli Adamsa, nie wzięli Milesa Turnera i tyle. No, Turner byłby dla nich lepszym graczem. No, to już... No mówię, Bledsoe dziwi, Lonzo Ball też był miał sporo problemów z kontuzjami, no ale mówię, oni nawet jakby grali cały pełny sezon, to brakowało im też ławki rezerwowych, długi czas nie wiedzieli, kto gra, czy gra. Kyra Lewis nie grał zawsze, Nickel Alexander Walker jest kontuzjowany, Harta im zabrakło teraz przez ostatni miesiąc, on był ich jednym z lepszych obrońców, ale ten skład, widzisz, oni mieli w pewnym momencie taki ruch do zrobienia, oni mogli wzmocnić ten skład w tym sezonie i czytałem... Chyba na właśnie Deringerze, jedyny chyba dobry artykuł w tym sezonie, napisał go Kevin O'Connor o Pelicans gdzieś tam chyba w grudniu, w którym, czy w styczniu, na początku, gdzie David Griffin mówił o tym, że oni myślą przyszłościowo, że nie skupiają się na tym sezonie, tylko myślą przyszłościowo. Tylko nie wiem, czy nie warto było może trochę doinwestować w ten zespół już w tym sezonie i dodać dwóch, trzech weteranów. Oni się nawet nie starali o to. Nie, ja nie pamiętam, żeby oni nawet dodawali ludzi.
Dołożenie dwóch weteranów, tylko może niezbyt
szczęście. Ale w trakcie sezonu tego, o to mi chodzi.
W trakcie sezonu,
że wiesz, że nie dodawali, nie wiem, Mike James, nie wiem, ktokolwiek, tak starsi gracze, którzy wiedzą jak wygrywać, a tam gra Najee Marshall po 30 minut i tak chyba nie zależało im tak bardzo. Wiesz, na końcu, to nie wiem, moim zdaniem po prostu to jest kwestia czasu, zanim Zion odejdzie do wielkiego jabłka, aby się nie kontuzjował wcześniej. No. Ja bym go umieścił. Gdybym był Adamem Silverem, Davidem Sterem, bym zrobił wszystko, żeby go tam mieć.
To prawda.
No.
To prawda. Nie, odnośnie tego Ingrama, no wiesz, zdajemy sobie sprawę, że to jest, to musi być i będzie drużyna Ziona Williamsona. I on będzie najważniejszym graczem tego zespołu. Pytanie, czy Ingram to rozumie, wie i zdaje sobie sprawę, że nigdy nie wyjdzie z cienia. No. Jak bardzo jest, wiesz, jego ego z tego powodu cierpi. Mhm. Ja nie mówię, że oni koszykarsko. Koszykarsko to może nawet ten, tylko też nie wiem, czy Ingram gra trójkę, ten gra czwórkę, czy grają czwórkę, piątkę. Mi się wydaje, że tam jednak jest pewnego rodzaju, trochę sobie depczą po piętach. No, oni są innego rodzaju graczami oczywiście, ale...
To jest kłopot bogactwa, mam wrażenie, bo oni też są dosyć regularnymi graczami ofensywnie. W każdym meczu jeden i drugi ma powyżej 20 punktów, bo są tak dobrzy, że wchodzą i robią takie rzeczy w tym wieku. No. Raczej, wiesz, to tak jak mieliśmy z Bruka z Kevinem Durantem, wrażenie. To trochę podobnie może być.
No.
Po 25 punktów na mecz będą, już rzuca Zion. Brandon Ingram jest niedaleko, nie? Tam ile 22 punkty na mecz.
Tak.
Że będą produkować. Trzeba skład wokół nich obudować i dodać lepszych obrońców. Młodych może, tak? Ludzi? Nie wiem.
No, ale to wiesz, to jest pytanie, czy co robisz z Lonzo Ballem tak naprawdę? Mhm. Czy dajesz mu te 25 milionów dolarów?
Jeżeli ktoś mu da 25, to maksymalny kontrakt byłby, nie? Nie? No to ciekaw,
coś takiego.
Czy Knicks, tak? Bulls?
Knicks to jest, wiesz, to jest chyba największe zagrożenie dzisiaj dla wszystkich.
Ale ja nie wiem, czy ja bym Bolle chciał dawać...
Dla tych Richtanów, Holmesów...
Ja nie wiem, czy ja bym chciał dawać, już do tego Lonzo Bola wracając, tak ostatnio krytykowałem Celtics, tych młodych graczy, i mówiliśmy o penetracjach. Lonzo Ball oddaje jeden rzut wolny na mecz.
No nie umie tego.
Nie umie ale wchodzić, penetrować, nie umie. On gra poza linią za trzy.
To masz Quickleya, no. Quickley ma więcej chyba wolnych niż Ben.
No, Ball, nie wiem, z 50 wolnych oddał w tym sezonie. No. Więc ja nie wiem, ile chcesz płacić za kogoś takiego. To równie dobrze może być, wiesz... Po prostu George Hill z lepszym przeglądem pola. No dobra, zobaczymy, co zrobią Pelicans. Będziemy o tym rozmawiać, ale no to ja tak nie wiem, założenia. Chociaż nie wiem. Wiesz co, kolejny sezon, lepiej zbudowany zespół, playoffy. Jest trochę rozczarowujące jest to, że oni nie będą w turnieju play-in i na to wygląda, że już szans nie mają. Teraz przegrali ten mecz z Denver. Na końcu, po tym gwizdku, którego mogłoby nie być i nie wiem, wydaje mi się, że to już jest pogrzebka.
Nie, to z pogrzebka.
Spurs mają za dużą przewagę, ale tak dopóki Zion będzie grał w tym sezonie, no jak się przejedziemy na Zakopaniu Pelicans, to będzie najśmieszniej. Jeszcze Spurs.
Dociągną, wiesz, dodziergają te zwycięstwa.
No dobrze. W poniedziałek nas nie ma, tak? Bo jest tak, czy...
No ale może będziemy, zobaczymy, ustalimy sobie.
Dobra, zobaczymy.
Zrobimy taką konstytucyjną.
Dobra.
Będziemy szczeć konstytucja. Co jeszcze na koniec opowiem anegdotę, jeśli mógł
pozwolić. Się?
Nie, z życia wziętą.
Dobra.
Wydarzyło się to kilka tygodni temu, jak już tak nie miałem okazji o tym powiedzieć, ale tak przypomniałem sobie, że gdzieś tam mam to z tyłu głowy. Łódź fabryczna, legendarny w przeszłości dworzec, Czarek Pazura.
Byłem w tym roku, w styczniu. No.
Przepiękny, pusty dworzec. Mhm. Może jak się przekopie tutaj ten tunel suwnicowy, to może on nabierze jakoś takiego większego, takiego, powiedziałbym, więcej ludzi tam się będzie pojawiało i przebywało, bo mam wrażenie, że głównie są tam panie kasjerki i ludzie, że tak powiem, służba ochrony kolei, a pasażerów nie ma zbyt wielu. No ale idę z moimi siostrzeńcami, idziemy na jakieś takie lody, spacerek, wiesz, ładny dzień. I w pewnym momencie widzisz takiego wielkiego gościa, ale takiego, wiesz, pijany jak nie wiem co, zatacza się, wiesz, tak patrzy takim złym wzrokiem na wszystkim i się zdaje, Jezus Maria, co tutaj się za chwilę będzie działo. I on zaczyna, wiesz, zawsze i wszędzie. No to myślisz sobie, to jest właśnie ten moment teraz. Jak skończy, jak dobrze skończy, to się tam se przybijemy piątki, wiesz, będzie dobrze, ale jak ale źle...
Masz, ale masz na myśli, czy sylaby dobrze wejdą? Że będzie zawsze
nie,
i wszędzie
nie.
Policja, no, wiesz, czy też zawsze i wszędzie policja, będzie próbował coś wcisnąć na przykład?
No nie, czy będzie jakiś, czy wiesz, powie o jednym klubie albo o drugim klubie. No
wtedy Jagiellonia przed tymi... to za długie słowo na przykład, nie?
Więc przed tymi szkoleńcami trzeba będzie, wiesz, no się tam unieść jakimś honorem, myślę sobie, Boże, z takim gościem się teraz tutaj szarpać po prostu, pytać go, wiesz, że popełnił jakiś życiowy błąd. To no, od razu, że on tak patrzy na mnie. I wiesz, ja w tym takim napięciu myślę sobie, no albo jeden klub, albo drugi. I taki, wiesz, no, no, aż mi sierść się najeżyła na karku. I on wtedy mówi coś, co wprawia mnie w totalne osłupienie. I mówi, że ukraińskie ścierwo zawsze ebane będzie. Ja tak, wiesz, jakby z taką kompletną konsternacją, tak patrzę na niego z takim, no wiesz, ale o co chodzi po prostu?
To taki low point już nie miał się, znaczy...
Może... I on, wiesz, i on w tej takiej szczerości tego mojego spojrzenia, tych takich trochę miętych rąk, wiesz, ale o co chodzi? On tak, przepraszam, ale musiałem. Nieprawdopodobne rzeczy się dzieją w Łodzi, naprawdę.
Ukraina ma podgórkę. Nie
w Łodzi, tak.
Nie wiem. Co się... Dobrze, to może w Łodzi pijany, gość był pijany, tu Legia wygrywa, teraz mistrzostwo. To...
Dobrze, Liga Mistrzów?
O, tak. Mówi więcej, jest pięknie. No bardzo się cieszę, wszystko jest dobrze. No. Mam jeszcze kilka takich, bardzo szorstkich słów.
Finał. Angielski wewnętrzny finał.
Bardzo szorstki, twoja drużyna, moja drużyna, sitarza drużyna, moja drużyna. Zobaczymy jeszcze, tak typowałem.
A w pucharze Europy też może być.
I tyle. I Superligę sobie tam stwórzcie.
Spójrzcie,
Real, Barca, Juve.
Ona nazywa się Premier League.
Biedne zespoły, tak. Nagle pieniążków brakuje. No bo to śmieszne jest trochę. Zabawne na końcu, jak wiesz, Barcelona jest spłukanym klubem teraz, okazuje się. To no nie jest. Z czego my nie rozmawiamy? To o tym mogliśmy rozmawiać, o tym, jak oni potraktowali Leo Messiego. Po prostu zatrzymali go jako zakładnika przed tym ostatnim sezonem, kiedy on chciał odejść już i tyle.
No ale chyba sam się zatrzymał.
Nie, chciał odejść. Miał ostatni rok kontraktu. Teraz ma
chciał odejść, ale nie
teraz
odszedł.
Teraz jest ostatni rok kontraktu.
A dlaczego nie odszedł?
Bo klub go nie puścił. Bo wykorzystali taką lukę, wiesz co, w przepisach. Byś znalazł to. On miał czas do, Boże, ja dobrze powiem, on miał czas do któregoś dnia, żeby zgłosić swoje tam jakieś chyba odejście, tak, ale w pandemii te daty się jakoś poprzesuwały, czy nie poprzesuwały i to w końcu poszło, że tam któryś z prawników zawalił, a Barcelona bardzo tego pilnowała i powiedziała, a skoro zawaliłeś, to my cię nie puścimy i tyle, mimo tego, że on chciał odejść, no więc wiesz, no, takie trzymanie go jako zakładnika, bo się gdzieś tam w przepisach walnęli po 10
latach. Albo są umowy, których się dotrzymuje, albo
rozumiem.
Umów nie.
Jak, okej, spoko, rozumiem. Okej, okay. Umowy są umowami, umowy mogą być najważniejsze. Rozumiem. W każdym razie klub jest spłukany. To raz Barca, a dwa Real Madryt. Florentino Perez mówi, że wiesz, pieniędzy nie ma i tyle. Bo te kluby faktycznie się nie trzymają najlepiej. Może dlatego, że wydają dużo pieniędzy.
No nie trzymają. Płace zostały, przychody spadły. No.
Juventus bierze Cristiano Ronaldo i nie wygra tytułu w tym sezonie, nie wygra Ligi Mistrzów. Chyba tam sytuacja finansowa jest trochę lepsza, ale no nic, no.
Który nie jest i tak jeden klub tylko.
Biedaczki. Jaki? AC Torino?
Torino. Oczywiście.
Torino! Dobrze.
Nie, Torino ma moim zdaniem więcej fanów niż Juventus. Juventus ma może globalnie we Włoszech więcej fanów, ale w samym Torinie? Nie.
Ciekawe.
Pamiętasz, Stadio delle Alpi był pusty.
Ciekawe. No faktycznie Stadio delle Alpi nigdy nie był napakowany kibicami, nie tętnił. No. No dobrze. Zobaczymy, co się stanie z Leo Messi. Numery konta do Realu Barcelony klubowe zostaną podane. Na dole dopiszę.
Można
płacać.
Można w Patronite.
Potrzebujemy subskrypcji. Tam Real Barca, Juventus, proszę płacać. Dobrze, mój drogi. Trzymaj się, słyszymy się w poniedziałek albo w środę.
Pa, pa. Tak, miłego. Zdrawiam.
Pa, pa.